Kochani, dwie ważne daty, tak naprawdę dwie rzeczy świętowaliśmy zupełnie niedawno świętowaliśmy dwie ważne rzeczy. 99. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę i 500-lecie reformacji. Nie bójcie się, to nie będzie akademia, tutaj nie będzie laurki ani rysu historycznego, ale tak naprawdę obydwie te daty dotyczą pewnego wspólnego mianownika, dotyczą pewnej wspólnej rzeczy, która jest dla człowieka niezbędna, dotyczą wolności, tak? A 99. rocznica to wolność polityczna, tak? Możesz mówić po polsku, nikt cię nie prześladuje za to, że jesteś Polakiem, tak? Możesz mówić w tym języku, w którym chcesz, możesz, nie jesteś obywatelem drugiej kategorii w swoim własnym kraju. Myślę, że warto takie rzeczy doceniać. Warto takie rzeczy doceniać. Jako chrześcijanie czasami mamy zwyczaj się dystansować do rzeczy takich, które nie wynikają bezpośrednio z Biblii, ale jesteśmy beneficjentami, mamy z tego korzyść, że żyjemy w kraju, w którym nikt nas nie prześladuje za mówienie po polsku. A więc to jest ta wolność polityczna, tak? A druga rocznica, ta związana z lutrem, dotyczy zupełnie innego rodzaju wolności, wolności duchowej, takiej, że masz dostęp do Słowa Bożego. Wiesz, ktoś musi zapłacić kolosalną cenę, żebyś mógł sięgać do Biblii, żebyś mógł wyznawać zasady Ewangelii, takie jak one są, takie jak je znajdujesz w Biblii. I ja na co dzień, wiecie, nie czuję się jakąś takim protestantem przez duże P. Moja tożsamość to jest tożsamość chrześcijanina, tak? Moja tożsamość to jest tożsamość ucznia Chrystusa, ale doceniam to, że ktoś kiedyś zdobył się na odwagę w przeszłości i pewne sfery mojej wolności dzisiaj są dla mnie dostępne, tej politycznej i tej duchowej. I wiecie, z wolnością jest tak, że najpierw ją trzeba sobie wymyśleć, a później zrealizować, tak? Jaka by to nie była wolność, czy to jest wolność kraju po rozbiorach, tak, ktoś musiał wymyśleć i zrealizować, zdobyć się na odwagę, zawalczyć o tą wolność, czy to jest twoja wolność w Bogu, tak, być może wolność od nałogów, tak, pewnego dnia mówisz, koniec z piciem, nie chcę tego dalej, koniec z paleniem, koniec z nienawiścią, która zżera moje życie. I Bóg ci daje może jakieś takie natchnienie właśnie w tej sprawie, Bóg ci daje przekonanie, że jest miejsce na wolność, że jest potrzeba wolności i później musisz wykonać tą wolność, zrealizować. Reformacja, tak? Reformacja to tak generalnie powrót do korzeni i dzisiaj chciałbym mówić o dwóch zasadach, które przyszły do nas właśnie z reformacją Lutra i nie tylko, przyszły do nas i one są ciągle ważne. To są dwie zasady, tylko łaska i tylko Jezus. Bo uważam, że to są rzeczy bardzo cenne dzisiaj dla każdego człowieka. Tylko łaska i tylko Jezus, to są zasady teologiczne, ale one są bardzo praktyczne w życiu. Z nich wypływa moc do zmiany życia, z nich wypływa to, czy Kościół żyje, czy Kościół jest martwą, legalistyczną wydmuszką, czy jest fasadą, w której nie ma Bożej mocy. Każdy Kościół ma potencjał do tego, żeby stać się muzeum martwych figur. My też. Jedyne, co nas ożywia, co nas prowadzi, to jest wolność w Chrystusie i to jest łaska. Stąd się bierze życie, stąd przychodzi do nas życie, stąd przychodzi do nas Boża moc. Ja jestem fanem Bożej łaski. Tak jak jestem fanem Kościoła, uważam, że, wiecie, Kościół jest specyficzny. Jezus oddał życie tylko za Kościół. Tylko Kościół jest Bożą oblubienicą, tylko poprzez Kościół wypełnia się Boże Królestwo na ziemi. Jestem fanem Kościoła, ale jestem fanem Kościoła łaski. Jestem wyznawcą Kościoła łaski, Kościoła, który przynosi życie. Jest kilka świetnych przykładów w Ewangeliach właśnie okazania łaski i chciałbym was zabrać do tego najbardziej znanego, tego najbardziej takiego widocznego, który wszyscy znają, a nie wiem, czy wszyscy rozumieją. Otwórzmy razem Ewangelię Jana, to To jest 8 rozdział i tam po kolei 11 wersetów chciałbym przeczytać. I czytamy tam tak. Jezus udał się na Górę Oliwną. I znowu rano zjawił się w świątyni, cały lud przyszedł do niego i usiadłszy uczył ich. Potem uczeni w piśmie i faryzeusze przyprowadzili kobietę przełapaną na cudzołóstwie, postawili ją pośrodku i rzekli do niego: Nauczycielu, tę oto kobietę przyłapano na jawnym cudzołóstwie. A Mojżesz w zakonie nakazał nam takie kamienować. Ty zaś co mówisz? A to mówili, kusząc go, by mieć powód do oskarżenia go. A Jezus, schyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A gdy go nie przestawali pytać, podniósł się i rzekł do nich, kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamieniem. I znowu schyliwszy się, pisał po ziemi. A gdy oni to usłyszeli i sumienie ich ruszyło, wychodzili jeden za drugim, poczynając od najstarszych. Pozostał Jezus sam i owa kobieta pośrodku, a Jezus podniósłszy się, nie widząc nikogo, tylko kobietę, rzekł jej, kobieto, gdzież są ci, co cię oskarżali? Nikt, nie widząc nikogo, tylko nikt cię nie potępił, a ona odpowiedziała, nikt, Panie. Wtedy rzekł Jezus, ja cię nie potępiam, idź i odtąd już nie grzesz. Znamy tą historię. Czytaliśmy ją wiele razy słyszeliśmy o niej. Można powiedzieć, że straciła dla nas świeżość, ponieważ jesteśmy z nią obyci. Nie przemawia dla nas, ale jest w niej kwintesencja Ewangelii. Jakby mieć koncentrator do tekstów, tak wyrwać tą kartkę w Biblii, wrzucić do jakiegoś urządzenia wyciskarka, to byś wycisnął sok z Ewangelii właśnie z tej kartki. Tam jest cała prawda o łasce. Ewangelia, posłuchaj, to łaska przed prawdą. Ewangelia to łaska przed prawdą. Najpierw łaska, potem prawda. Danie komuś szansy w rozrzutny sposób. Danie komuś szansy w hojny sposób. Danie komuś szansy w sposób taki, że ten ktoś na to nie zasługuje. Coś wam powiem, Ewangelia, łaska uwalnia ludzi. Uwalnia ludzi od strachu, od potępienia, łaska przynosi wolność. Ile razy, powiem wam, co mnie najbardziej zniechęca jako pastora. O, taki moment szczerości. Najbardziej bolesną rzeczą jest dla mnie to, kiedy ludzie podejmują się zmienić, idą za Chrystusem przez jakiś czas i później odpadają z różnych powodów. Jest to dla mnie takie bolesne, tak? Jest to dla mnie takie bolesne i w takich sytuacjach diabeł mówi do... ja wiem, że gdzieś coś jest otwarte i diabeł mówi do mojego życia, mówi, widzisz, po co się starasz? Czy to warto? Tak? Po co się zajmować tymi ludźmi? Dość masz swoich problemów, dość masz swoich zmartwień. Po co łazisz do tego więzienia? Tak? Po co to robisz? I to jest głos z piekła. I to jest głos z piekła do mojego życia. To jest głos z piekła. Ponieważ Boża łaska jest hojna i rozrzutna. Wiecie, w takich sytuacjach, jak to jest taka niezręczna sytuacja dla Jezusa. No, stoi przed nim kobieta, wszyscy odeszli, tak? Począwszy od najstarszych. Tak? Najpierw odeszli pastorzy, którzy tam byli, później odeszli starsi, później odeszli liderzy, zostali sam na sam. To jest niezręczna sytuacja, bo Jezus wie, kim jest ta kobieta. Tak? Jest prostytutką. No i o czym to gadać? O czym tu gadać, tak? Jest we mnie taka ludzka chęć w takich sytuacjach, kiedy patrzę na ludzi i tak się zastanawiam, będzie coś z ciebie? Ty w ogóle rokujesz pozytywnie? Chcielibyśmy wiedzieć, ale nie wiemy, co z tego będzie. Nie mamy zielonego pojęcia z tego. I łaska to jest właśnie, to jest przychylność dla ludzi, którzy na nią nie zasługują po ludzku. Jezus powiedział, idź i nie grzesz, tak? Łaska przed prawdą. Bo to nie była akceptacja jej sposobu życia. To nie było powiedzenie, gdzie my się często boimy, kiedy mamy kontakt z ludźmi, którzy tak prowadzą niemoralne życie, że rozmawiając z nimi tak po ludzku, to zostanie odczytane jako nasza akceptacja, albo ktoś pomyśli o nas z zewnątrz, bo my się boimy o swoją reputację, tak? My lubimy mieć dobrą reputację i boimy się, że ktoś pomyśli, że my to akceptujemy. Wiecie, Kościół od samego początku, jak czytamy Dzieje Apostolskie, a później listy, Kościół od samego początku miał problem z utrzymaniem tego standardu tylko łaski. Naprawdę tak jest, żeby utrzymać ten standard tylko łaska. Już za życia apostołów pojawił się pomysł, co zrobić z poganami, tak? Łaska w Jezusie, tak, ale pojawił się głos i powinniście jeszcze ponadto się obrzezać i żyć jak Żydzi, tak? Łaska i prawo mojżeszowe. Połowa dziejów apostolskich, słuchajcie, to jest historia o zmaganiu się z legalizmem w Kościele. Połowa dziejów apostolskich to jest historia o zmaganiu się, cały list do Rzymian, cały list do Galacjan jest poświęcony temu zagadnieniu, że zbawia nas łaska. Wiecie, legalizm przybiera bardzo różne formy. Legalizm przybiera bardzo różne formy, ale zawsze przesłanie legalizmu jest takie. Nie możesz przyjść do Boga, jeśli nie jesteś wystarczająco dobry. Nieważne, czy jesteś Żydem, muzułmaninem, chrześcijaninem, to legalizm chce zapracować, tak? Legalizm mówi, najpierw przestań palić, a potem możesz przyjść do Boga, najpierw przestań spać, przestań pić, nie jesteś wystarczająco dobry. W Kościele to jest tak, że dziwnie patrzymy po prostu na ludzi, którzy wyglądają inaczej niż my, którzy nie są tacy porządni, tak? Nie są wystarczająco porządni, nie są wystarczająco dobrze ubrani, nie są wyświęceni, nie są wypachnieni, tak jak my. A łaska ustami Jezusa mówi do takich ludzi, przyjdźcie do mnie wszyscy, dla których życie jest ciężkie, którzy jesteście obciążeni, którzy macie problemy, którzy jesteście ubrudzeni życiem, którzy jesteście uwikłani w swoje kłopoty, problemy, trudne sytuacje rodzinne, przyjdźcie do mnie wszyscy i odpoczniecie. I odpoczniecie. Legalizm mówi, Kościół to jest miejsce dla świętych ludzi. Tylko świętych, tak? Nie możesz być z nami, tak? Byłem teraz podczas pobytu w Irlandii, to był fajny czas, duże ryby, ale byłem też na konferencji chrześcijańskiej. I powiem szczerze, że to było dla mnie bardzo... Jechałem tam po to. To był powód, do którego jechałem. I poznałem tam Sebastiana, mężczyznę z Holandii, i po prostu jak opowiadał swoją historię, to byłem w szoku, tak? Z czego słynie Holandia? I nie chodzi mi o rowery. Tulipany. Dobra, jesteście wszyscy tacy... Tomek, dzięki, po prostu ktoś to powiedział. Między innymi Holandia słynie z tego, że pali się legalnie marihuanę. I ten Sebastian opowiadał mi o sobie, że właśnie będąc na studiach, miał takiego przyjaciela i razem we dwójkę z radością oddawali się temu zajęciu. Spotykali się właśnie gdzieś tam u jednego w pokoju, no i relaksowali się właśnie w taki sposób, no i prowadzili takie głębokie rozmowy filozoficzne o życiu i tak dalej. I mówi, że pewnego razu jego kolega przyszedł na to spotkanie, oczywiście przyniósł dobry towar i mówi, wiesz, zacząłem czytać Nowy Testament. O, cool, fajnie, super, nie? I tak mówi. I razem zaczęli prowadzić taką nietypową grupę biblijną we dwójkę, tak? Takie mieli spotkania. To nie jest promocja, tak? Słuchajcie, żebym był dobrze zrozumiany, to nie jest. Nie pójdziemy w tym kierunku w naszym kościele, tak? To nie będziemy zmierzać w tym kierunku. Ale opowiadał tą swoją historię, to była dla mnie dziwna historia. I on mówił, że ten jego kolega przynosił Nowy Testament, coś tam czytał i oni tacy właśnie odprężeni, zrelaksowani, tak coraz bardziej im się ten Jezus podobał. Coraz bardziej im ten Jezus im się podobał. Ja sobie wyobrażam właśnie takie spotkanie Rady Zborowej w takiej atmosferze. O, jest dobrze, pastorze, jest świetnie. Okej, dobra, dość. I on mówił, że to było jego spotkanie z Chrystusem. Naprawdę, mówił, że po prostu, że razem czytali to, ta Ewangelia do nich mówiła, ta Ewangelia do nich mówiła. Mówi, po prostu pewnego dnia się pomodlili i Jezus wszedł do ich życia. Więc dalej mieli te spotkania biblijne swoje i wpadli na pomysł, no to może by pójść do jakiegoś kościoła. No i poszli do jakiegoś kościoła. Przypuszczam, że było od nich czuć, ale pozwolono im przychodzić. Pozwolono im przychodzić i przychodzili tam przez jakiś czas. I potem mówi, że odczuł, ten Sebastian mówi, że odczuł, że tak dalej być nie może, że chyba jednak to jego ulubione relaksacyjne zajęcie to niekoniecznie jest to, co Bóg by chciał. Mówi, że przez 2 tygodnie się modlił o to i został, i mówi, że zostało mu to zabrane. Zostało mu to zabrane. Trochę mnie denerwował i trochę mnie zazdrościło, bo był dużo młodszy ode mnie, a dziś ja jestem pastorem 800-osobowego zboru, 800-osobowego kościoła. Więc trochę mu tak zawodowało, trochę pozazdrościłem, ale pomyślałem sobie właśnie, że Boża łaska jest, chodzi innymi drogami niż właśnie czasami nasze legalistyczne myślenie o tym, co Bóg może i gdzie może się pojawić. Łaska przynosi wolność, a legalizm przynosi potępienie, przynosi oskarżenie. Ludzie czują, że nie dorastają do naszych oczekiwań. Nie wiem, czy tak masz, ale często jest tak, że ludzie boją się nas, tak? Wiecie, dlaczego ludzie dzisiaj nie chcą mieć za wiele wspólnego z Kościołem? Jak nie wiecie, to ja wam powiem. Ponieważ w ich mniemaniu Kościół to miejsce, w którym nie zostaną dobrze przyjęci ze swoimi problemami. I nie chcą się czuć źle, bo czują się już źle ze swoimi problemami i nie chcą się jeszcze mierzyć z czyimś, z ryzykiem, bo to jest ryzyko, że ktoś mnie odrzuci, po co mam się narażać? Jest mi dość źle z własnym życiem. Znam ludzi, którzy boją się tu przyjść, tu z Wołczyna, bo się wstydzą swojego życia i czują, że mogliby tu nie pasować. Takie jest wyobrażenie ludzi o Kościele dzisiaj. O tym, że to może być miejsce potępienia dla nich. Pamiętacie historię o Samarytance, tak? Jak Jezus ją spotyka tam przy tej studni. Nie będę jej cały czytał, ale 2 wersety. Opuścił Judeę i odszedł z powrotem do Galilei i wers 4, a musiał przechodzić przez Samarię. Musiał przechodzić przez Samarię. Na tym wersecie chciałbym się przez chwilę skoncentrować. Wszyscy słyszeliśmy 1000 kazań o tym. To będzie 1001. Wiecie, że Żydzi nie kontaktowali się z Samarytanami. Tak? Dlaczego? Bo Samarytanie w ich oczach to byli tacy gorsi ludzie. Taka gorsza krew, tacy trochę Żydzi z nieprawego łoża. Tak? Niewiadome pochodzenie. Do tego nakręcone z tą ich religią. Herezja goni herezję. Nawet nie chcieli z nimi rozmawiać. Jak Żyd miał przechodzić, podróżował między Galileą a Judeą, Samaria była po środku, to wolał nadłożyć kilka dni drogi, żeby obejść to dookoła. Normalnie Żydzi nadkładali drogi, aby nie iść do Samarii, tak? A czytamy, że Jezus musiał przechodzić przez Samarię. Potem czytamy o tej historii, o spotkaniu z kobietą, tak? Z kobietą, która tam w środku dnia czerpała wodę, która miała 5 mężów, teraz żyła w konkubinacie. No jest opisana jej rozmowa z Jezusem, jest tam o wodzie życia, o tym, że Jezus nadaje sens życiu, że Jezus sprawia, że w życiu jesteśmy zaspokojeni. I coś się dzieje w tej kobiecie, ona dostaje objawienie Boga, tak? Tam jest do niej proroctwo, Jezus mówi, ona nagle sobie zdaje sprawę z tego, kim jest Jezus i biegnie do swoich, tak? Biegnie do swoich i mówi, słuchajcie, poznałam takiego mężczyznę, oni mówią, o, znowu poznałeś mężczyznę. I wiecie, tak sobie myślę, takiego średnio autentycznego, czy ja nie wiem, czy ja bym wybrał taką kobietę na to, żeby zaniosła dobrą nowinę, no bo w niej nie było nic takiego, co by jakby sankcjonowało to, że ona może mówić o sprawach takich wielkich jak Bóg, jak oddawanie Bogu czci, tak? Miała niską wiarygodność, takie świadectwo moralności, no średnie, tak? Średnie, a jednak czytamy, że poprzez świadectwo tej kobiety uwierzyła cała wioska. Ha, prawda? Jakie to niezwykłe. Popatrz na to z tej strony, tak? Ale dlaczego ona była przekonująca? Bo ona sama miała objawienie Jezusa w swoim życiu. bardzo krótko, ale miała. I jaka kobieta po pięciu rozwodach, znaczy miała pięciu mężów, więc albo była po pięciu rozwodach, albo seryjna morderczyni, tak? Jezus musiał przechodzić przez Samarię. Jezus zdecydował się przechodzić przez Samarię, aby pójść do tych ludzi, których Żydzi nie szanowali, tak? Okej, wiemy, jaki jest stosunek Żydów do Samarytan. A teraz w drugą stronę. Jak myślisz, czy Samarytanie, wiedząc o tym, co Żydzi o nich myślą, czy oni lgnęli do Żydów? No nie, nie lgniesz do ludzi, którzy mają o tobie złe zdanie. Nie lgniesz do ludzi, którzy cię nie szanują. Nie lgniesz do ludzi, którzy mają do ciebie pogardliwy stosunek. Nie chcesz z nimi przebywać. Po co masz się narażać na ból emocjonalny, tak? Wiecie, są takie stereotypy. Rosjanie z wyższością i z pogardą mówią o nas Polaczki. Oczywiście nie wszyscy Rosjanie, ale w stereotypie jakby tego narodu jest taki pogardliwy stosunek do Polaków jako właśnie takiej mniejszej rasy, takiej mniejszej narodowości i to słowo Polaczki to oznacza kogoś takiego małego. Ale my, jako Polacy, często mówimy Żydki, tak? Nigdy ci się nie zdarzyło, nie słyszałeś? W tym słowie Żydki jest takie, to jest takie umniejszające słowo, takie lekceważące, zawierającą kpinę i pogardę, tak? I Samarytanie nie lgnęli do Żydów, tak jak do nas nie lgną ludzie z problemami, bo nie widzą w nas rozwiązania problemów, tylko postrzegają Kościół jako miejsce narastania problemów. I Jezus musiał przechodzić przez Samarię, a ty musisz pójść do miejsca, w którym ludzie są uprzedzeni do Ewangelii. Musisz, słowo musisz, jest bardzo ważne. Po naszej stronie jest inicjatywa, po naszej stronie jest nasz ruch, tak? Kolejny ruch należy do nas. Piłeczka jest po naszej stronie. Bóg posyła nas, aby przełamać stereotypy wobec Niego i przynieść łaskę. Wiesz, jak przychodzisz, to jest też ważne, co przynosisz. To jest ważne, co przynosisz, co jest w tobie. Jezus musiał przechodzić przez Samarię i nie przyniósł tam wyższość swojego narodu, ale przyniósł objawienie Boga. Jesteś powołany do tego, aby przynieść objawienie Jezusa Chrystusa do życia innych ludzi. Najpierw tego musisz doświadczyć, a potem musisz przynieść to objawienie, ponieważ to działa. Jakbyście otworzyli list do Galacjan, ja mówiłem o tym, że on jest o łasce i tam jest takie ważne słowo, tak? Galacjan 1, 11, 12. Apostoł Paweł pisze do Galacjan i mówi jakby o pochodzeniu tego wszystkiego, co przynosi. I pisze i mówi tak. A oznajmiam wam, bracia, że Ewangelia, którą ja zwiastowałem, uwaga, to jest ważne, nie jest pochodzenia ludzkiego, albowiem nie otrzymałem jej od człowieka, ani mnie jej nauczono, ale otrzymałem ją przez objawienie Jezusa Chrystusa. Jedyna prawdziwa Ewangelia, jaka działa, to jest ta, którą otrzymujesz przez objawienie Boga w twoim wnętrzu. To, co musimy przynieść ludziom, to jest objawienie Boga w ich życiu. Chrześcijańskie życie to nie jest to, co robię. Chrześcijańskie życie to nie jest to, że nie palę dzisiaj. Chrześcijańskie życie to nie jest moralne życie. Chrześcijańskie życie to jest moja tożsamość w Jezusie Chrystusie. To kim jestem w Jezusie Chrystusie? I chrześcijańskie życie nie bierze się z postępowania, nie bierze się z moralnego życia, ale to działa w drugą stronę. Objawienie Jezusa Chrystusa we mnie sprawia, że chcę żyć moralnie. To, że będziesz żył moralnie, niekoniecznie oznacza, że poznasz Boga. Faryzeusze żyli bardzo moralnie, żyli bardzo moralnie, bardzo religijnie. W każdym z nas, może kogoś obrażę, ale tak zakładam, że tak może być, w każdym z nas gdzieś w środku chowa się taki mały faryzeusz, którego trzeba operacyjnie usunąć. Którego trzeba po prostu usunąć z twojego serca. Bo wracamy do legalizmu. Legalizm sprawia dwie rzeczy. To są dwie krańcowe postawy. Legalizm sprawia, że albo czujesz się potępiony wobec Boga, bo nie dorastasz do oczekiwań Boga i innych ludzi, albo jesteś po drugiej stronie, czujesz się lepszy niż inny i żyjesz, pycha po prostu cię napędza. Porównujesz się do innych i myślisz sobie, że jesteś lepszy. W każdym z nas chowa się gdzieś tam taki mały faryzeusz, którego trzeba zabić i wyrzucić. Pamiętam, to jest postawa takiej pychy religijnej, takiego legalizmu. Kiedyś dawno temu spotykałem się ze Świadkami Jehowy. I oni przychodzili do mnie czasami z zaskoczenia, tak żebym... Ale ja byłem cwany i byłem taki kumaty, wiedziałem, jakie to mogą być dni, też jeszcze mieszkałem z rodzicami i się tak naszykowałem jednego dnia. Poukładałem wszystko, rozłożyłem Biblię, zrobiłem niby taki przypadkowy bałagan na stole, ale Biblia była otwarta. I faktycznie przyszli. Zaprosiłem ich do pokoju, on mówi, o, i tak czekałem na to. I oni powiedzieli to, na co czekałem. O, widać, że to jest pobożny człowiek, czyta Biblię. Wiecie, jak moja pycha po prostu została napompowana wtedy? A Bóg w niebie po prostu patrzył na mnie. Jakoś to się nazywa, facepalm, tak? To właśnie się dzieje, kiedy w nas ten faryzeusz po prostu rośnie i żyje. Nakręca się pychą albo żyje w potępieniu, tak? A ludzie nie potrzebują tego, żebyś mówił im zasad, tylko potrzebują poznać żywego Boga, poznać Jezusa Chrystusa i On ich uwolni od wszystkiego, czego potrzebują być uwolnieni. Uwolni ich od picia, od marihuany, od gniewu, od plotkowania, od wszystkich złych rzeczy. Objawienie Jezusa Chrystusa wytwarza w nas chęć moralnego życia. Kiedy mamy to objawienie Jezusa, to zaczynamy żyć moralnie. I coś wam chcę powiedzieć. To może też być kontrowersyjne. Głoszenie moralności nie jest naszym głównym powołaniem jako Kościoła. Głoszenie moralności nie jest naszym głównym powołaniem. Myślisz może, że coś zmienisz, kiedy głośno atakujesz homoseksualizm, kiedy występujesz publicznie przeciwko aborcji, kiedy głośno potępiasz cudzy grzech. Tak, bo to jest grzech, tak? Nazywając po imieniu te rzeczy, to jest grzech. Ale myślisz, że coś zmieni, kiedy to... No powiedz, odpowiedz sobie tak szczerze teraz, tak sam przed sobą. Czy coś zmienisz w ludziach, kiedy atakujesz ich jakieś złe postawy? Czy udało ci się coś zmienić kiedykolwiek? Jak myślisz? A czy coś się zmienia, kiedy Jezus Chrystus przychodzi do czyjegoś życia? Czy coś się zmienia wtedy? Zobaczcie, co zrobił Jezus z człowiekiem, którą pasją życia było popalanie sobie gdzieś tam z kolegą jointów. Co się wydarzyło w jego życiu? Sobie tak myślę, Boże, ja nie paliłem marihuany, nie mam 800 osób, co jest ze mną nie tak? Gotów byłbym zacząć palić po prostu, żeby Bóg mnie dalej poprowadził. Posłuchajcie, okej, macie chwilkę. Widzę, że niektórym się to bardzo podoba. Nie idziemy w tym kierunku. Coś wam powiem. Tylko Jezus ma moc zmienić czyjeś życie. To nie jest objawienie może jakieś wielkie, ale to jest powrót do tej reformacyjnej zasady tylko Jezus. Tylko Jezus. Nie Jezus i coś, tak? Nie Jezus jakiś dodatek, tak? W pierwszym wieku tym problemem było Jezus plus obrzezanie. Dzisiaj mogą być jakieś inne rzeczy. Nie Jezus plus twoje zasady, nie Jezus plus zasady tego Kościoła. Jezus przynosi wolność. Apostoł Paweł, kiedy przyszedł do Koryntu, okej, dawno mnie nie było, przeciągnąłem, powoli kończę, ale jeszcze chcę powiedzieć parę słów. Apostoł Paweł, kiedy przyszedł do Koryntu i to później jest zapisane w liście, taki wydał ważne oświadczenie. I on mówi tak, również ja, gdy przyszedłem do was, bracia, nie przyszedłem z wyniosłością mowy lub mądrości, głosząc wam świadectwo Boże, albowiem uznałem za właściwe nic innego nie umieć między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa. I dalej dodaję, i to ukrzyżowanego, tak? Chcemy pomóc ludziom. Tak, jakbym zapytał, kto chce pomóc ludziom wokół siebie, ludźmi, z którymi pracujesz, z którymi masz kontakt, to pewnie każdy z was podniósłby rękę. Tak? i często mamy dla nich dobre rady, dobre wskazówki. Tak? Mają problemy, poukładaj swój budżet, popracuj nad budżetem, popracuj nad agresją. Nie bój się, nie lękaj się, różne rzeczy. Wiecie, to są praktyczne rzeczy, ale myślę, że popełniamy duży błąd. Naprawdę popełniamy duży błąd, jeśli przynosimy coś oprócz... Jeśli nie przynosimy łaski w Jezusie Chrystusie, jeśli nie przynosimy Chrystusa. I chciałem Cię już tak na zakończenie zapytać, co jest nadrzędnym celem dla Ciebie w Twoim życiu? Jezus i coś, czy tylko Jezus? Bo wiecie, to jest kolosalna różnica. To jest naprawdę kolosalna różnica. Jezus i coś, tak? Jezus i moja kariera, Jezus moje hobby, Jezus, nie wiem, co tam jest, tak? Czy... To jest Kościół łaski. To jest miejsce łaski. Ja się cieszę, że ludzie śpiewają w tym miejscu. No wtedy, kiedy nie powinni. I nie będę mówił, że to jest syn Tomka. Co jest nadrzędnym celem Twojego życia? Wiesz, Jezus i coś, czy tylko Jezus? I namawiam Cię, tak? Namawiam Cię do tego właśnie, żebyś poszedł, skoncentrował się na Jezusie. Nieważne, co robisz, gdzie pracujesz, studiujesz, uczysz się, masz rodzinę, czy jesteś singlem. Wierzę w to, że kiedy idziemy za Jezusem, to tak przy okazji jakby Bóg daje to wszystko, co jest pragnieniem dla nas, co jest dobrym pragnieniem dla nas. On odsiewa z tych naszych jakichś tam rzeczy, które są dla nas ważne, odsiewa to, co by mogło nam zaszkodzić. On mówi do nas, córko, synu, daruj sobie to. Tego nie dostaniesz, bo się zabijesz po prostu, jak ci to dam. Ale jak idziesz za Jezusem, pytasz Go, ostatnio się przekonałem, że lepiej pytać Boga, niż pytać ludzi na Facebooku. Straszne rzeczy po prostu przychodzą wtedy. To jest dramat. Okay, ta sytuacja mnie dużo nauczyła. To jest niby proste, ale to jest ważne. Tak? Jak Jezus staje się priorytetem Twojego życia, dzieją się niezwykłe rzeczy. Ja wierzę w to, że Kościół jest Bożym narzędziem. Narzędziem dystrybucji łaski, przekazywania łaski. Widzę, słuchajcie, że mamy naprawdę dobry moment w Polsce. Bóg chce kościołów pełnych łaski i prawdy. Bóg chce kościołów pełnych łaski, bo tylko łaska jest atrakcyjna. Tylko łaska jest atrakcyjna. Dla mnie w Bogu jest atrakcyjna łaska. Łaska pozwala działać Duchowi Świętemu. To przez łaskę Bóg wyciąga ze mnie tego faryzeusza po prostu, który chce, żeby wszyscy o mnie dobrze myśleli, że jestem taki fajny i pobożny. Przestaje mi to interesować, tylko interesuje mnie to, co Bóg o mnie myśli. I zróbcie z tym kazaniem, co chcecie, bo ja nie mam dla was takiego praktycznego zastosowania. Nie wiem, jak to przekuć na twoją rzeczywistość, nie wiem, jak to zamienić, co możesz z tym zrobić, ale namawiam cię, gorąco, serdecznie cię namawiam, mój drogi przyjacielu, żebyś poszedł za Jezusem, za Jego łaską, żebyś mógł przekazać to innych. Amen. Amen. To wszystko. Powstańmy.